Cześć, w dzisiejszym odcinku Dekompresora zajmiemy się tematem, do którego świetnie pasowało intro, które zostało przed chwilą puszczone. Zajmiemy się tematem frajerzy. Ale zanim do tego przejdziemy, zaczniemy od w kanale Dekompresor Prawo nigdy nie było sekcji newsy. Dzisiaj po raz pierwszy tę sekcję aktywujemy. I na początek kilka wiadomości ze świata prawa. Dzisiaj Sąd Najwyższy wydał orzeczenie odnośnie bardzo kontrowersyjnego zjawiska, mianowicie kiedy jedziemy samochodem i fotoradar pstryknie nam fotkę, którą później nam Straż Miejska przysyła z prośbą o identyfikację kierowcy. Mamy kilka wyjść, a właściwie mieliśmy kilka wyjść. Jedno z tych wyjść polegało na tym, że mówiliśmy: nie pamiętamy, nie było nas wtedy, ktoś inny prowadził, nie wiemy kto. I czasami też mówiliśmy, to chętnie byśmy powiedzieli, ale nie wiemy, czy Straż Miejska ma prawo, czy jest upoważniona. W tej chwili Sąd Najwyższy tą wątpliwość rozstrzygnął i stwierdził, że kierowca, który dostaje takie wezwanie od Straży Miejskiej, ma obowiązek wskazać kierowcę. Oczywiście w sytuacji, kiedy rzeczywiście nie pamięta, no to nie wskaże tego kierowcy, ale wtedy Straż Miejska ma prawo kierować wniosek do sądu o ukaranie takiego kierowcy, który nie wskaże osoby kierującej. Sąd Najwyższy potwierdził, że Straż Miejska ma do tego prawo i w związku z tym już nie możemy się powoływać na żadne okoliczności, podważać kompetencje. Jest to sytuacja rozstrzygnięta jednoznacznie. Sąd Najwyższy również potwierdził inną okoliczność, mianowicie stwierdził, że stosowany przez policję taryfikator mandatowy jest zgodny z konstytucją. Znaczy ja mówię, że Sąd Najwyższy powiedział, że jest zgodny z konstytucją. Sąd w swoim orzeczeniu użył bardzo prawniczego sformułowania, które próbuję przytoczyć, mianowicie stwierdził, że używanie przez policję taryfikatora nie jest niezgodne z konstytucją. To takie podwójne zaprzeczenie, które, że powiem, zrozumienie dla szarego człowieka może sprawiać trudności i często sprawia. Kolejna informacja, która obiegła media, to wygrana właścicieli firmy Ambergold. Mianowicie blisko 900 klientów firmy Ambergold złożyło pozew zbiorowy do sądu przeciwko właścicielom firmy Ambergold o odszkodowania z tytułu strat poniesionych z inwestycji, które okazały się piramidą finansową. Albo się nie okazały, bo jeszcze nie ma wyroku sądowego, w związku z tym tak naprawdę na tym etapie dobry prawnik nigdy nie rozstrzyga wprost, czy to była piramida, czy nie była piramida, czy to po prostu była działalność gospodarcza, która nie wypaliła. Bo jak wiadomo, działalność gospodarcza to jest pewne ryzyko, które albo przyniesie korzyści, albo przyniesie straty. Póki co mamy podejrzenie oszustwa, podejrzenie działania na szkodę klientów. No i mamy sytuację taką, że grupa takich klientów napisała taki pozew wspólny, wynajęła prawnika, prawnik wniósł to do sądu, a sąd stwierdził, że pozew jest niedopuszczalny. Co to znaczy? Niedopuszczalność pozwu ma miejsce wtedy, kiedy zachodzą takie okoliczności, które uniemożliwiają dochodzenie swoich racji w sądzie. W tym przypadku mamy do czynienia z ustawą o właśnie taką regulacją, która mówi o tym, w jaki sposób wnosi się pozwy zbiorowe. I sąd stwierdził dzisiaj, że nie można połączyć spraw tych 900 blisko klientów w jednym pozwie, dlatego że były na tyle różne, że nie wyczerpywały takiej okoliczności podobieństwa. Co to znaczy? Pozew zbiorowy może skupiać roszczenia osób, które są podobne. Roszczenia, kolejne trudne słowo. Jeżeli klienci Ambergold mieliby zawarte takie same umowy, ponieśli podobne straty i w podobnym momencie czasowym, wtedy istniałaby przesłanka czy okoliczność, która umożliwiałaby połączenie tych spraw w w jednym wspólnym pozwie. Sąd stwierdził, że nie można takiego pozwu w tej sytuacji wnieść, ale to nie znaczy, że ci klienci, działając indywidualnie, każdy z osobna, nie mogą takiej sprawy założyć we własnym imieniu. Co prawda sąd jeszcze stwierdził, że niedopuszczalny ten pozew jest również w stosunku do właścicieli Amber Gold, gdyż stroną powinna być spółka Amber Gold. Więc tutaj jakby sąd wskazał, co należy zrobić, czyli że indywidualnie w stosunku do spółki. Kolejną informacją, która się ostatnio pojawiła, to przegrana Jurka Owsiaka w procesie z blogerem, który, używając dość mało pochlebnych słów, sprawił, że Jurek Owsiak poczuł się obrażony i uznał, że obrażona została także Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. I w tej chwili mamy taką sytuację, że sporo osób komentuje, sporo osób nie zgadza się z orzeczeniem sądu i kwestionuje to orzeczenie, doszukując się jakiegoś drugiego dna, doszukując się jakichś przesłanek, które sprawiły, że w oczywiście wygranej sprawie przez Jurka Owsiaka Jurek Owsiak przegrał. Czy te osoby mają rację? To tak naprawdę może pokazać dopiero orzeczenie Sądu Wyższej Instancji. Dlaczego? Dlatego, że sąd, który w tej chwili rozstrzygnął, orzekł zgodnie z tymi dowodami, które były przedstawione w procesie, rozważył argumenty, które zostały zgłoszone przez obie strony i oparł się zarówno na przepisach prawa, jak i na własnym doświadczeniu. I tak sądy orzekają. Sąd przeprowadza postępowanie dowodowe, analizuje przepisy, które mają zastosowanie w danej sytuacji i wykorzystują własne doświadczenie zawodowe do orzekania. Czy sąd zrobił to dobrze? Nikt poza Sądem Wyższej Instancji tak naprawdę nie ma możliwości dokonania kompetentnej oceny tego. I na taką kompetencję, na taką ocenę kompetentną powinniśmy zaczekać, gdyż Jurek Owsiak zapowiedział już złożenie odpowiedniego odwołania, apelacji i sąd albo podtrzyma, albo orzeknie inaczej w tej sprawie. Na tym moglibyśmy sekcję newsów zakończyć, choć może jeszcze taką jedną informację. Z Ministerstwa Sprawiedliwości odszedł wiceminister Królikowski, bardzo młody profesor Uniwersytetu Warszawskiego, autor wielu kontrowersyjnych rozwiązań forsowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Postać kontrowersyjna, aczkolwiek mająca jednak spore osiągnięcia zarówno na polu naukowym, jak i na polu projektów legislacyjnych opracowanych w ministerstwie. Przez to, że odszedł z ministerstwa, nie przekonamy się, czy jego pomysły byłyby dobre dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, czy też nie. I na tym już skończymy sekcję newsów. W następnym odcinku postaramy się tę tradycję podtrzymać. A teraz przechodzimy do tematu naszego dzisiejszego odcinka, czyli frajerzy. Jeżeli nas realizator odcinka przełączy, to będziemy mogli przejść do pierwszego podtematu, czyli frajerzy i sprzedawcy. Często mamy takie sytuacje w życiu, kiedy opieramy decyzje zakupowe o reklamy, z którymi się zapoznajemy. Pierwsza podstawowa zasada, którą każdy sprzedawca stosuje, to reklamuje towar, starając się przekonać klienta, że ten towar jest bardzo dobry, że reklama podkreśla jego najlepsze walory i że my powinniśmy zaufać tej reklamie i kupić to, co sprzedawca chce nam sprzedać. I tu musimy przede wszystkim mieć się na uwadze, dlatego że sprzedawca owszem chce sprzedać, ale nie dlatego, że towar jest dobry, tylko dlatego, że zalega na magazynie. Dlatego, że Pierwszej rzeczy, którą uczą sprzedawcy w sklepie, to jest pytanie, takie odpowiedź na pytanie, co należy sprzedać klientowi. No i taki uczciwy sprzedawca to powie to, czego klient potrzebuje. Prawidłowa odpowiedź brzmi to, co zalega w magazynie. I to jest podstawa funkcjonowania sklepu i sprzedawcy. Sprzedawca sprzedaje to, czego nie może sprzedać, co zalega, czego nikt nie chce. Dlatego reklama na ogół adresuje te towary, które są dla sprzedawcy najlepsze. Najlepsze dla sprzedawcy, nie dla klienta. Jakie towary mogą być najlepsze? Najlepsze mogą być towary, które nie schodzą, słabo się sprzedają. Towary, na których sprzedawca ma bardzo wysoką marżę. Musimy mieć świadomość tego, że kiedy my kupujemy, to powinniśmy własne kryteria stosować i własnym rozsądkiem się kierować, dokonując wyborów. Nie musimy kupować towaru najdroższego, najbardziej zaawansowanego, tylko powinniśmy kupić towar, który jest najlepiej dopasowany do naszych potrzeb. Kolejny temat. Skład towaru. Skład towaru na etykiecie. Prawo mówi wprost. Jeżeli mamy do czynienia z towarem, który ma skład złożony, to skład tego towaru powinien być na etykiecie ujawniony. No to teraz ja zadam takie proste pytania, czy wiecie, co się kryje pod tymi wszystkimi E na metkach towarów spożywczych? Bo ja nie wiem. Wymóg prawny został spełniony. Skład towaru został podany. Ustawodawca nie napisał, że skład towaru ma być podany w sposób zrozumiały, przystępny. W taki sposób, żeby kupujący mógł ocenić, czy to mu zaszkodzi, czy nie zaszkodzi. Czy towar zawiera składniki, na które klient jest uczulony na przykład. Także tutaj widzimy na tym jednym przykładzie, jak wydawałoby się rozsądny zapis ustawodawcy, żeby ujawniać skład towaru, może być potraktowany w taki sposób przez sprzedawcę, wytwórcę, że ta informacja nam nic nie daje. Zrelatywizowana cena. To jest taka popularna sytuacja w supermarkecie, w hipermarkecie, kiedy idziemy w głąb sklepu, podchodzimy do półki, patrzymy, o jaki fajny ten towar, przeceniony, ma tańszy o 20-50%, bierzemy więcej na zapas, bo ma długi okres przydatności. Idziemy do kasy, w kasie okazuje się, że jego cena jest nieprzeceniona. Jest taka, jaka byłaby bez przeceny. I co my teraz możemy zrobić? W końcu bierzemy towar, który miał kosztować mniej, a w kasie nam mówią, że nie kosztuje mniej, tylko kosztuje tyle, co zwykle. Prawo mówi wyraźnie. Mamy zapłacić tyle, ile wynosiła cena na półce umieszczonej, cena umieszczona na półce obok towaru. To, że ona jest w kasie inna, to już nas nie obchodzi. To jest problem sprzedawcy, problem kasjera. Ale ponieważ przeważnie jesteśmy ludźmi bardzo kulturalnymi, grzecznymi, nie awanturującymi się, to albo płacimy tą wyższą cenę i w tym momencie jesteśmy takimi przysłowiowymi frajerami, albo odkładamy na bok i mówimy, to sobie sami odłóżcie ten towar na półkę, bo ja się nie będę cofał. Kolejna rzecz. Kupiłeś, to masz problem. Kupujemy towar. Jesteśmy szczęśliwi, że dokonaliśmy zakupu, idziemy do domu. W domu okazuje się, że towar niestety nie jest pełnowartościowy. Nie jest do końca zepsuty, ale też nie spełnia naszych oczekiwań. Mamy oczywiście dylemat, bo w zależności od tego, ile ten konkretny artykuł kosztował, to albo godzimy się ze stratą i jesteśmy frajerami, albo idziemy do sklepu i mówimy, że ten towar był niewłaściwy, źle sprzedany, wadliwy, niepełnowartościowy i sprzedawca nam mówi, że on zwrotów nie przyjmuje. Takie jest prawo, on się nie będzie tutaj kłócił, on nic nie może zrobić, on nas rozumie. To nie tak. Możemy reklamować, możemy żądać wymiany towaru na sprawny, ale czy wiemy o tym, że tak możemy? Zwrotów nie przyjmujemy. To się właśnie wiąże z tym, co przed chwilą mówiłem. Kupiłeś, to masz problem. Jak się dasz przekonać sprzedawcy, że sprzedawca zwrotów nie przyjmuje, to towaru nie wymienisz. Powinniśmy zawsze żądać respektowania naszych praw. Możemy nie wiedzieć, czy mamy do tego prawo, czy nie, ale sprzedawca w takiej sytuacji ma obowiązek na nasze żądanie pokazać chociażby, nie wiem, wydruk dziennika ustaw, przepis gdzieś z gazety, cokolwiek, co by potwierdzało, że on rzeczywiście nie musi przyjmować zwrotów. Kolejna fajna sytuacja, bardzo popularna, będę winna grosik. My, idąc do sklepu, kupując towary, mamy obowiązek za te towary zapłacić. Natomiast sprzedawca ma obowiązek przyjąć od nas tylko taką kwotę pieniędzy, jaka odpowiada cenie towaru. To wynika z kodeksu cywilnego. Nie możemy przepłacać, a już na pewno sprzedawca się nie zgodzi, żebyśmy zapłacili mniej. Sytuacja, kiedy finansujemy sklep tym przysłowiowym grosikiem, no znowu ustępujemy. No nie będziemy się kłócić o jeden grosz. Nawet te 10 groszy zgromadzone w czasie, to też jest w sumie żadna strata. Ale to jest strata. To jest strata na naszym działaniu, na naszych emocjach. To my ulegliśmy w tej sytuacji i sklep nas potraktował gorzej. To przez sklep znaleźliśmy się w gorszym położeniu. Finansowo to nie jest żadna istotny koszt, strata. Ale z punktu widzenia decyzji, która angażowałaby na przykład 1 000 000 zł, 1 000 zł, to podobne zachowanie to byłaby realna strata. I teraz pytanie, czy zgadzanie się na takie będę panu winna grosik jest dla nas dobre? Czy w przyszłości nie zgodzimy się na większą stratę? Na przykład sprzedajemy mieszkanie, chcemy za mieszkanie 100 tysięcy, idziemy do notariusza, druga strona mówi, ale ja mam tylko 99 tysięcy. Rezygnujemy z 1000? Z grosika? Kolejny podtemat, frajerzy i bankierzy. Bardzo, bardzo fajny temat, gdyż banki są bardzo trudnym partnerem. Właściwie to nie jest w ogóle partner. Banki traktują siebie same prawie że jak instytucje zaufania publicznego, instytucje, z którymi nie da się nic negocjować. Opłaty stałe. Bank ma same koszty. Te koszty oczywiście no, nie mogą stanowić kosztów działalności gospodarczej tego banku, no bo przecież bank ma klientów, nas, i może na nas te koszty przerzucić. Czy to jest uczciwe? Z punktu widzenia prawa nie do końca. Dlatego, że bank jest stroną transakcji. Zawierając umowę rachunku bankowego, zawieramy pewną umowę na świadczenie usług. Nawet przyjmując, że umawiamy się, że ty, banku, będziesz brał nasze pieniądze, będziesz nam od tych pieniędzy naliczał odsetki, a my ci za to będziemy płacić wynagrodzenie w postaci różnych tam opłat. Ale jak tak spojrzeć bliżej, to się okazuje, że między bankami te opłaty są bardzo zróżnicowane. Te opłaty czasami są równie trudne do zrozumienia, jak przykładowo opłaty wliczane w rachunek za prąd. I pytanie, czy powinniśmy te wszystkie opłaty płacić? Czy nie powinniśmy negocjować? Historia klientów banków, którzy biorą kredyty hipoteczne, pokazuje, że tutaj mamy do czynienia z pewną nierównowagą stron. Nurkujące oprocentowanie to jest właśnie przykład takiej nierównowagi stron. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy klientem banku, mamy kredyt hipoteczny. Ten kredyt jest liczony zgodnie z zapisami umowy, którą podpisaliśmy. Powiedzmy, że ją czytaliśmy, pewnie jej nie czytaliśmy. Tam są bardzo mądre słowa, LIBOR, WIBOR, coś tam, jakaś decyzja zarządu. No dobra, nieważne, przyjdzie informacja z banku, no to będziemy wiedzieli, ile mamy zapłacić, ustanowimy stałe zlecenie, to bank sam sobie ściągnie z naszego konta. Jesteśmy zadowoleni, że głowy nam nie zawraca. Chciałbym w tym miejscu powiedzieć, że grupa niezadowolonych klientów mBanku skrzyknęła się, w sposób skuteczny sporządziła pozew zbiorowy przeciwko mBankowi, zaangażowała Miejskiego Rzecznika Konsumentów z Warszawy i pani rzecznik w imieniu właśnie tej grupy klientów wygrała dla nich sprawę w sądzie. Właśnie sprawę o nierówne traktowanie klientów, o dziwne, nieuzasadnione zmiany oprocentowania kredytów. Zdaniem klientów niesprawiedliwe, krzywdzące ich finansowo. I sąd podzielił to stanowisko. Uznał, że klienci mają rację. Tutaj kłania się jeszcze jedna rzecz, mianowicie taki mechanizm waloryzacji oprocentowania umów. Mianowicie banki stosują praktykę, że kiedy oprocentowanie idzie w górę, to natychmiast idzie w górę oprocentowanie naszych kredytów, naszych w sensie klientów. No bo załóżmy, Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy, to banki oczywiście natychmiast podnoszą swoje stopy, te stopy przerzucają na nas. A jak to wygląda w drugą stronę? No, Rada Polityki Pieniężnej ostatnio obniża stopy. A kiedy bank obniża stopy? No to zależy od banku. Bank często obniża stopy nie natychmiast, niezwłocznie, w następnym miesiącu, tylko za pół roku, za rok. Niekoniecznie o tę samą wartość, o którą obniżył stopy Narodowy Bank Polski, tylko na przykład o część tej stopy, albo w ogóle nie obniża. Także konieczność czytania umów zawieranych z bankiem to nie jest coś, co powinno nas odstraszać. To jest okazja do poszukiwania możliwości renegocjacji umowy. Dzięki dodatkowej lekturze chociażby wykazu klauzul niedozwolonych zamieszczonej na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów możemy na przykład znaleźć klauzule, które pozwolą nam wypowiedzieć umowę. Mało tego, takiemu wypowiedzeniu skutecznemu umowy w oparciu o klauzule niedozwolone może towarzyszyć żądanie, nasze żądanie oczywiście, żeby bank nam zgodził się na spłatę przez nas kredytu, o ile nas oczywiście to stać, ale bez odsetek, czyli bez tego oprocentowania, które bankowi by należało, przysługiwało, gdybyśmy dalej tę umowę respektowali i ten kredyt spłacali. No to jest taki drobiazg. Zważywszy, że te odsetki potrafią przekroczyć wartość kredytu, to jest gra warta świeczki, a to tylko czytanie umów. Nic więcej. Pakiety. No teraz banki się troszkę poduczyły, że klient, konsument powinien produkty bankowe dostawać osobno. Ale jeszcze niedawno było tak, że szło się po kredyt i bank mówił, no dobrze, możemy to sprzedać, panu ten kredyt hipoteczny albo kredyt na samochód, ale musi pan u nas konto założyć. No bo wie pan, no to konto jest potrzebne, żeby ten kredyt rozliczać, te odsetki gdzieś przeksięgowywać, to musi pan mieć konto. A jak już pan będzie miał konto, to może pan kartę weźmie, bo tylko konta bez karty to my nie sprzedajemy. Mamy pakiet. To są koszty. Czy potrzebujemy tego? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że nie. Sądy potwierdziły. Produkt bankowy to jest produkt bankowy. To jest jedna rzecz. To może być kredyt hipoteczny, to może być umowa rachunku bankowego, umowa karty kredytowej. To są produkty. One nie muszą się łączyć. To, że bank stworzył pakiet, to jest marketing. To jest wiązanie czegoś po to, żeby sprzedać razem. Ale to nie jest obligo, nie wynika z żadnego przepisu prawa i nie musimy się na to godzić. Polisolokaty. Wynalazek banków. Jeszcze nikt tego złodziejstwem nie nazwał, ale z drugiej strony osoby skrzywdzone przez ten produkt bankowy krzyczą coraz głośniej i całkiem możliwe, że doczekamy się wygranych przed sądem przeciwko bankom. To jest taki specyficzny produkt, który teoretycznie łączy w sobie lokatę i umowę ubezpieczenia, ale tak skonstruowaną, że klient ponosi same koszty i to na samym początku. Umowa nie przewiduje wcześniejszego zerwania, może znaczy przewiduje wcześniejsze zerwanie, ale wszystkie straty są przerzucone na klienta. Jeżeli klient zainwestuje w polisę lokatę, przykładowo 100 tysięcy złotych na 10 lat, to bank sobie ściągnie z tych 100 tysięcy wszystkie swoje koszty wyliczone na 10 lat w pierwszym miesiącu, a klient, żeby coś ewentualnie odzyskać, bo tu o zysku to ciężko jest mówić, to musi te 10 lat przeczekać. No jeżeli weźmiemy pod uwagę, że przez 10 lat inflacja stać w miejscu nie będzie i niestety spadać też nie będzie, no to możemy założyć, że na tej polisolokacie klient straci opłaty, które pobierze sobie bank, utratę wartości pieniądza wynikającą z inflacji i jak wyjmie po tych 10 latach z tych 100 tysięcy 80, to będziemy mogli powiedzieć, że jakieś pieniądze odzyskał. Weksel sprzeda. Weksel jest najbardziej niebezpiecznym narzędziem, które prawo wymyśliło. To jest broń niesamowitego rażenia. Weksel jest papierem wartościowym, papierem, który nie jest przywiązany do żadnego zobowiązania. To jest kartka papieru, która odpowiednio wypełniona, podpisana, ma wartość złota. Dosłownie. Często były takie sytuacje, kiedy braliśmy coś na raty, lodówkę, telewizor, samochód i bank udzielający nam kredytu ratalnego prosił nas o podpisanie weksla in blanco. Weksel in blanco w sytuacji, kiedy przestajemy spłacać raty, dla banku stanowi podstawę do po pierwsze jego wypełnienia, więc nadaniu mu takiego waloru papieru wartościowego, pełnowartościowego i domagania się na jego podstawie pieniędzy od nas. On taki weksel może skierować do komornika i komornik nie musi iść z tym do sądu, od razu realizuje ten weksel. Praktycznie jest to dokument, którego się nie da zakwestionować. Dlaczego? Bo to jest samoistny, samodzielny. To, że on zabezpieczał umowę kredytu ratalnego, nie ma żadnego znaczenia. Możemy spłacić ten kredyt, nie mieć żadnych odsetek, ale fakt, że ktoś wziął ten nasz weksel, wypełnił i sprawił, że stał się takim pełnowartościowym papierem wartościowym, to jest nasz problem. Bo on na podstawie tego weksla może dochodzić od nas skutecznie pieniędzy i sąd nas nie obroni. No, czasami może obronić, ale wtedy musimy wykazać, że po pierwsze dana osoba była nieuczciwa, że my to zobowiązanie rzeczywiście żeśmy uregulowali i że to dochodzenie tej należności od nas na podstawie tego weksla jest czynem noszącym cechy przestępstwa. Ale to jest bardzo trudne do udowodnienia. A dlaczego to jest bardzo trudne do udowodnienia? Mamy coś takiego jak bankowy tytuł egzekucyjny. Kolejny bardzo, bardzo kiepski dowód na funkcjonowanie naszego prawa. To jest coś, o czym mówiłem w jednym z poprzednich odcinków. To jest takie uprawnienie banku do dochodzenia należności od nas tytułu długów na karcie kredytowej, niespłaconego kredytu hipotecznego, gdzie bank w bardzo szybkiej ścieżce, bo praktycznie w ciągu 3 dni uzyskuje potwierdzenie z sądu, że na podstawie tego bankowego tytułu egzekucyjnego ty, banku, możesz za pośrednictwem komornika ścigać tego pana, tą panią o pieniądze wynikające z tego tytułu. Bardzo trudno się jest przed tym bankowym tytułem egzekucyjnym bronić. Jeszcze pół biedy, jak mamy taki kredyt właśnie na mieszkanie, a jak prowadzimy firmę i kredytem się posiłkujemy, żeby zapewnić sobie płynność finansową. i nagle bank nic z tego nizowego, kiedy my zapłaciliśmy komuś za dostawę, czekamy na przyjazd towaru, żeby ten towar sprzedać, a bank nam wypowiada umowę i mówi natychmiast płać nam pożyczkę, a my mówimy, że musimy najpierw sprzedać towar. A bank mówi, no ale ja to już kieruję do komornika, a komornik następnego dnia przyjeżdża i zajmuje nam samochody, maszynę, telewizory, wszystko. I co wtedy? Jest to jeden z takich przykładów rażącej nierównowagi stron umowy rachunku bankowego czy produktu bankowego, szerzej rzecz biorąc. Bank jest na sytuacji uprzywilejowanej. Może więcej i jest o wiele, wiele silniejszy. Ale prawo mu na to pozwala. Jakie zamknięcie rachunku? To jest sytuacja, z którą być może się spotykaliście, a może nie, a być może się spotkacie. Mamy rachunek w jakimś banku. Rachunek bankowy znudził nam się. Albo znaleźliśmy bardziej atrakcyjny rachunek bankowy w innym banku i chcemy się przenieść. Zamknięcie rachunku bankowego w dotychczasowym banku czasami przypomina drogę przez mękę. Dosłownie. Dlaczego? Dlatego, że banki potrafią bardzo skutecznie do tej operacji zniechęcać. A to, że oprocentowanie trzeba spłacić, no ale już spłaciłem, ale my oprocentowanie naliczamy na 15, a dzisiaj jest 12. Musi pan przyjść 15, przychodzimy 15, ale pan dzisiaj nie może spłacić tego oprocentowania, bo ono będzie dopiero jutro zaksięgowane i dopiero jutro będziemy na nie spłacić. Przychodzicie następnego dnia, ale pan też dzisiaj nie może spłacić, bo już panu naliczyliśmy za 16. I taka zabawa może trwać nieskończoność. Gdybym tego nie przeszedł na własnej skórze, to bym powiedział, że to niemożliwe. Ale tak to funkcjonuje. Banki potrafią zniechęcać, banki potrafią wykorzystywać swoją pozycję i potrafią kłamać. Po prostu. Kolejny podtemat, też bardzo fajny, bardzo wiele osób dotykający, to są operatorzy telekomunikacyjni. Jedną z największych grup frajerów to są frajerzy, którzy korzystają z telefonów, smartfonów na abonament. Jeżeli ktoś się poczuł urażony, przepraszam, ale w mojej ocenie abonament u operatora telefonii komórkowej to jest jedna z tych rzeczy, która nie do końca jest opłacalna. Jeżeli ktoś by chciał dokonać porównania ofert czterech takich podstawowych operatorów, kryptoreklamy nie będziemy tutaj uprawiać, to chciałbym zobaczyć taką obiektywną, łatwą do porównania tabelkę, gdzie te oferty były porównane i z których by wynikało, który operator jest najkorzystniejszy. Z moich doświadczeń wynika, że przekopywanie się przez oferty różnych operatorów telekomunikacyjnych jest na tyle trudne i skomplikowane i zawiera tyle odesłań do punktów różnych regulaminu, o ile ten regulamin oczywiście znajdziemy, do różnego rodzaju cenników, tabel opłat, że porównanie takie pełne, porównanie, które da nam możliwość dokonania tak obiektywnego wyboru oferty, która nam najbardziej odpowiada, to jest coś, co jest ekstremalnie trudne. Podobno jest możliwe i podobno istnieją ludzie, którzy to potrafią. Ale pytanie brzmi inaczej. Czy my jako konsumenci, klienci takich operatorów, przedsiębiorców, powinniśmy borykać się z problemem porównania tych ofert? Czy te oferty nie powinny być konstruowane w sposób czytelny, zrozumiały, żeby one nie były jak te etykiety na produktach żywnościowych. Skład jest podany, ale my nie wiemy, co w tym składzie jest. Tu też są oferty operatorów, ale my nie wiemy, co one oznaczają. Najbezpieczniejszą tak naprawdę formułą korzystania z usług operatorów to są karty prepaid, karty przedpłacone. Kupuję kartę, na karcie jest 100 zł. Te 100 zł są na moje rozmowy, nie na jakieś dodatkowe bonusy, niezamawiane SMS-y, jakieś akcje promocyjne. Nie, to jest to, co ja mam na rozmowy. Nie zaskoczą mnie, nie podwyższą mi ceny w trakcie. A jak mi podwyższą, to sobie kupię kartę u innego operatora. Na szczęście mam możliwość przeniesienia tego samego numeru do innego operatora. Nie muszę być na abonamencie. A z tego, co widzę od paru lat, to abonament jest o tyle dobry tylko, że nie muszę pilnować doładowań. Ale czy to jest wystarczająca korzyść? Nielimitowane oferty. To mi się bardzo podoba. Dla normalnego człowieka, takiego jak wy czy ja, nielimitowane to znaczy nieograniczone. Bez górnego pułapu. Bez końca. A dla operatora? Dla operatora nielimitowane oznacza, że nielimitowane są rozmowy, SMS-y, ale internet już nie. No to może powinno się to inaczej nazywać, że oferta jest nielimitowana w zakresie dwóch elementów oferty, ale w jednym elemencie zawiera ograniczenia. No ale marketingowo to źle brzmi. No, nie dość, że długo, to jeszcze rodzi pytania, podejrzenia, ale o co chodzi, jaki element dodatkowy? Nielimitowane. Wszyscy operatorzy mają nielimitowane oferty. Jak się wejdzie w szczegóły, to się okazuje, że nielimitowany jest kawałek, a reszta nie za bardzo. Czy to jest nadużycie? Czy konsument jest wprowadzany w błąd? Moim zdaniem jest. Dlaczego nikt nie reaguje? Ja nie wiem. Dana danej nierówna. To jest kolejna pułapka w ofertach operatorów telekomunikacyjnych. Zawieramy umowę, jesteśmy na abonamencie, mamy uruchomiony przesył danych. Pamiętam taką historię, wspaniały przykład właśnie na ilustrację tej zasady, tego wprowadzenia w błąd. Mianowicie klienci pewnego operatora mogli ściągać dane. W związku z tym przeglądali Facebooka. O, sorry za kryptoreklamę. Ale bronię się tym, że nie jestem klientem, nie korzystam, więc mnie tam nie ma. Ale inni są, korzystają, przeglądają tam wpisy znajomych. I co się okazało? Po miesiącu przychodzi rachunek na ciężkie pieniądze. No ale przecież w cenniku było, że mam dane, które mogę wykorzystać. Idziemy reklamować i nam mówią w salonie, no wie pan, no w zasadzie tak, tylko... Te dane mógł pan wykorzystać na przeglądanie treści w danym portalu, którego nazwy nie wymienię, ale to nie obejmuje treści zewnętrznych, które do tego portalu były dołączane, a w szczególności filmów, zdjęć, które były umieszczane z innych zewnętrznych źródeł. No ale ja nie wiedziałem. No właśnie. Czy konsument powinien być zaskakiwany taką informacją? Czy nie powinien mieć prostej, czytelnej informacji, wiadomości, że albo ściągasz wszystko, w sensie przeglądasz wszystko, albo masz jakieś ograniczenia na dostępie, ale te ograniczenia są skomplikowane i ostrzegamy cię, że jeżeli chcesz korzystać, to zapoznaj się z naszą informacją, którą staraliśmy się przygotować w sposób najbardziej zrozumiały i przejrzysty. Nawet niech to będzie w obrazkach. Ale tak nie było. Roaming. Już nawet w tej chwili mamy ten problem, mimo że jesteśmy w Unii Europejskiej, mimo że na terenie Unii Europejskiej ten roaming teoretycznie jest jednolity. Niedługo będzie jeszcze bardziej jednolity. To jednak nasi operatorzy, owszem, no, starają się. Przekraczamy granicę, dostajemy SMS-a, informują nas, ile kosztuje SMS, minuta rozmowy. Ale czasami jest tak, że ta informacja do nas tak do końca nie dociera. Poza tym czasami nie rozróżniamy, że niektóre kraje, do których jedziemy, to nie do końca Unia. Do niedawna tak było z Chorwacją. Jechaliśmy do Chorwacji, dzwoniliśmy do znajomych do Polski, a po powrocie olbrzymi rachunek telefoniczny, bo się okazało, że dzwoniliśmy spoza Unii. A spoza Unii to jest 8, 9, 12 zł za minutę. bolało. Ta informacja również powinna być wyraźnie podana. Poza tym powinien być dokładnie wytłumaczony sam fakt roamingu, co to jest. Już nie mówię o takiej oczywistej rzeczy, że w dzisiejszych czasach jeden operator telekomunikacyjny obsługuje klientów, konsumentów w praktycznie wszystkich krajach Unii, drugi podobnie. I dlaczego ten sam operator w różnych krajach ma różne ceny, tworzy roaming, czyli tworzy sztuczne granice między krajami i na tym jeszcze zarabia. A właściwie to zarabia na nas, bo to my musimy za to płacić. I co prawo na to? Na szczęście ostatnio to prawo ze szczebla unijnego prowadzi w takim kierunku, żeby te roamingi zlikwidować i żeby ujednolicić tą cenę w skali całej Unii Europejskiej. Żeby po prostu to, co płacimy w Polsce, było równe temu, co byśmy płacili w Hiszpanii na przykład. A dane twoje damy wszystkim służbom. No to jest właśnie taki temat, o którym też tu mówiliśmy. Na ile nasze dane są naszą własnością i co my możemy z tymi danymi zrobić? Jak możemy je chronić? No tutaj to jest akurat niewiele do powiedzenia. No nie za bardzo możemy chronić. Nasze dane w momencie, kiedy my je umieścimy, czy to w internecie, czy na serwerach operatora telekomunikacyjnego wykonując połączenia telefoniczne czy wysyłając SMS-y, tak naprawdę stają się danymi dostępnymi naszym służbom. A dzięki umowom zawieranym przez nasze służby ze służbami bratnich krajów, także tamtym służbom. A dzięki umiejętnościom technicznym jeszcze dalszych służb, które potrafią bez pytania naszych służb zaczerpać sobie nasze dane, to te nasze dane są jeszcze dalej. Czy prawo powinno nas chronić w takim przypadku? Powinno. Ale też politycy uważają, że istnieją wyższe wartości, które należy chronić i że nasza prywatność nie jest tak wysoko. Właśnie. Co to jest ta prywatność? Prywatność to jest coś, co nie jest zdefiniowane. Myślę, że czas, żeby prawodawca, ustawodawca, w naszym przypadku politycy zasiadający w parlamencie, urzędnicy pracujący dla ministrów, osoby, które posiadają odpowiednie wykształcenie, umiejętności, napisały prawo, które zaczęłoby chronić nas, naszą prywatność. Nałożyłoby pewne standardy na operatorów telekomunikacyjnych, nałożyło pewne standardy na protokoły komunikacyjne, pewne okresy przechowywania, sposoby kasowania danych, tak żeby ta nasza prywatność była lepiej traktowana i żebyśmy my zamiast przedmiotem prawa stali się podmiotem prawa, przynajmniej w zakresie naszych własnych danych osobistych. Sprzedaż przede wszystkim to jest kolejny problem, który wiąże się z operatorami telekomunikacyjnymi. Jesteśmy klientami, konsumentami. Jako konsumenci mamy pewne prawa. O tych prawach operatorzy telekomunikacyjni często zapominają i nadużywają swojej silniejszej pozycji. Mają więcej pieniędzy, mają ludzi, którzy mają umiejętność formułowania myśli w taki sposób, że my tego nie odczytamy w regulaminie. No i na końcu mają drukarki, które pozwalają drukować tak drobnym drukiem, że bez lupy tego nie przeczytamy. I to jest niestety ze szkodą dla nas. Poza tym ta sprzedaż, którą oni robią, no możemy zrozumieć, są przedsiębiorcami, chcą zarobić, konstruują ofertę w taki sposób, żeby mieć zysk. Tylko ten zysk często jest wyższy niż uzasadniony kosztami i jakimś rozsądnym poziomem marży. Często jesteśmy postawieni w sytuacji takiej zwierzyny łownej, na którą się poluje, po to, żeby złowić, żebyśmy zawarli umowę, chociażby abonencką i żebyśmy płacili. Im bardziej kosztowną umowę zawrzemy, im więcej niepotrzebnych usług kupimy, tym lepszym klientem dla nich będziemy. Notabene to mi się przypomniała taka złota myśl, którą mi kiedyś jeden z bankowców zdradził, bo zapytał mnie, czy ja wiem, jaki klient jest najlepszy dla banku. No pewnie tak samo jak wy myślicie, takim klientem jest taki klient, który przynosi dużo pieniędzy, bierze kredyty, spłaca te kredyty, płaci kartą kredytową. No taki aktywny klient, prawda? Byłem w błędzie. Nie. Najlepszy klient dla banku to jest taki, który nie spłaca kredytu. Zdziwieni? W gruncie rzeczy rzeczywiście to jest najlepszy klient, ponieważ takiemu klientowi oprócz odsetek, oprócz raty kredytu, którą musi zapłacić, można doliczyć kary. Sankcje. Te odsetki karne to jest kilkunastokrotność tego, co normalnie ten klient płaci. Można mu to bezkarnie dopisać do zobowiązania, do kredytu. I dalej ściągać. To jest najlepszy klient dla banku. Klient nierzetelny, niesolidny. Taki, który swoim nieodpowiedzialnym działaniem, zaniechaniem generuje przyrost swojego długu. Z reklamacji do wieczności to często sytuacja, kiedy mamy towar, coś nam się nie podoba, składamy reklamację i się zaczyna. A że reklamacja po terminie, a że tego nie mamy, a że czy możemy inaczej tę reklamację załatwić. I nagle się okazuje, że coś, co jest naszym prawem, coś, co powinno być automatem. Przepisy tak mówią. Jak spełniasz konkretne warunki, składasz reklamację. Reklamacja powinna być załatwiona w takim czy takim terminie. Jeżeli nie jest załatwiona to w tym terminie, to znaczy, że przez upływ tego terminu ona jest traktowana tak, jakby została uznana. No i co dalej? W normalnym świecie, takim, gdzie prawo się szanuje, taka sytuacja rodzi działanie po stronie sprzedawcy, bo on nie może tego zignorować. W Polsce czasami się sprzedawca zachowa tak, jak powinien, zgodnie z prawem, a czasami zignoruje to nasze prawo i może stwierdzić, że my możemy sobie na tą reklamację jeszcze trochę poczekać. Ubezpieczyciele to jest kolejna fajna grupa zawodowa, która sprawia, że odechciewa nam się kontaktów z tymi ludźmi, odechciewa nam się czytania umów. No, warunki podpisywanych umów ubezpieczeniowych są bardzo skomplikowane, bardzo drobnym druczkiem oczywiście napisane i to jest też znowu kontakt z silniejszym. Ubezpieczyciel ma sztab prawników, formułuje zapisy umów w taki sposób, że my przeważnie źle te umowy rozumiemy. Sprzedać nam polisę od wszystkiego, oni bardzo chętnie nam sprzedadzą, skalkulują ryzyko, wezmą od nas składkę, tylko że wcześniej sobie dokładnie przeliczą, co nam sprzedają, co innego tak naprawdę zapiszą w umowie, nam powiedzą, że ubezpieczamy to, co myślimy, że ubezpieczamy, a na końcu będzie jak ze sztuczką magiczną. Okazuje się, że coś gdzieś po drodze zniknęło. I najczęściej to się okazuje wtedy, kiedy mamy sytuację, kiedy chcemy odszkodowanie. Mamy prawo, mamy umowę, płaciliśmy składki. Typowe? Typowe. Dlaczego nie dostajemy odszkodowania? Zgodnie z wyrokami sądów cywilnych sytuacja wygląda w ten sposób, że ubezpieczyciel szuka każdego argumentu, żeby nam obniżyć sumę ubezpieczenia należną do wypłaty. Często, gęsto robi to w nadziei, że my się zgodzimy, a my się bardzo często zgadzamy. Ci, którzy się nie zgadzają, idą do sądu, dostają średnio 3 razy tyle niż ci, co się zgadzają. Czy to daje wam do myślenia? OC, AC, co za różnica. To jest też bardzo ciekawa rzecz. OC to jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które jest obowiązkowe. Nie możemy nie wykupić i jeździć samochodem. Przykładowo samochodem. AC to jest ubezpieczenie dobrowolne. Możemy wykupić, nie musimy. No ale jak już kupujemy nowy samochód, no to wiadomo, może być zarysowany na parkingu, może być sytuacja, że my komuś wjedziemy bok, albo ktoś nam ten samochód ukradnie. AC w takiej sytuacji, przynajmniej przez kilka lat od kupienia nowego samochodu, jest bardzo wygodnym narzędziem, bo możemy znaczną część ceny tego samochodu odzyskać. Ale co jeżeli na przykład skumulujemy sobie szkody? No może być tak, że kilka razy ktoś nas na parkingu przy hipermarkecie obtarł. Mamy cztery elementy do naprawy. Jakbyśmy pojechali za własne pieniądze to zrobili, to pewnie kosztowałoby to nas jakieś 2000, przynajmniej w Warszawie. Czyli po 500 zł od każdego elementu. No ale mamy AC, możemy podjechać do ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel nam przyjmie zgłoszenie o szkodzie. Powie OK, tu jest warsztat. Dostanie pan samochód zastępczy. Wyceni nam to bardzo ładnie na 6 tysięcy. Jest różnica 2 a 6. I może się też zdarzyć taka sytuacja, że kiedy będziemy przedłużali umowę ubezpieczenia na kolejny okres, to się okaże, że zamiast płacić te, nie wiem, 500, 1000 zł ubezpieczenia OC, ubezpieczyciel nam powie, że mamy zapłacić 7 tysięcy. Ale jak to? No, taka jest ostateczna oferta. Czy to jest absurd? Nie, to jest przykład z życia wzięty. Zapisy w umowach ubezpieczeniowych. Co to jest pożar? Myślicie, że wiecie? Ja też myślałem, że wiem. Wbrew pozorom, pożar to nie pożar. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że była burza. W wyniku burzy pojawił się piorun, uderzył w jakąś instalację elektryczną, przepięcie poszło po kablach, biło nam się przez gniazdko do telewizora, telewizor eksplodował, zaczął się palić, spaliło nam się mieszkanie. Mamy pożar. Idziemy do ubezpieczyciela, jesteśmy ubezpieczeni, żaden problem. Ubezpieczyciel wyjmuje naszą umowę i mówi, ale tutaj nie ma tego przypadku. Mówi, ale przecież był pożar. Nie. Pożar to nie jest zdarzenie, które się pojawia w wyniku pioruna, bo piorun to jest takie zdarzenie, przy którym zabezpiecza instalacja odgromowa. Jeżeli piorun przejdzie po kablach, to znaczy, że ta instalacja była zła, a to znaczy, że to nie zakład będzie ponosił ubezpieczeniowy koszty likwidacji tej szkody, tylko właściciel czy zarządca budynku. A pożar to generalnie to jest wtedy, kiedy coś się zapali w wyniku takiego podpalenia, na przykład zapałką. Albo sąsiad zapali, od sąsiada się nam spali. To może być pożar. Ale taki pożar od telewizora, który zapalił się od tego, to nie jest pożar. No i teraz pytanie, jak klient, który podpisuje taką umowę, ma rozróżnić tego typu zdarzenie, które wydaje się typowe. Pożar to pożar, spaliło się, bo był ogień. Czy ja muszę teraz dzielić ten ogień ze względu na przyczynę? Poznawać, czy wymyślać, czy wpisywać do tej umowy wszystkie przyczyny, które mogą przyjść do głowy? A jak będzie pożar w wyniku, bo ja wiem wady szyby i szyba zadziała jak soczewka? Nie przewidziałem, nie wpisałem, znaczy odszkodowanie się nie należy. Likwidatorzy to kolejna grupa zawodowa w gronie ubezpieczycieli, którzy potrafią napsuć człowiekowi krwi. To jest taka grupa, która zna 1001 sposobów na obniżenie należnego nam odszkodowania. Jak nam likwidator mówi, że należy nam się 1000 zł, to idziemy do sądu. Może mieć rację, ale jeżeli nie ma racji, możemy zyskać ze 3-4 tysiące. Lepiej pójść do sądu zawsze. Likwidator umie mówić, umie oszukiwać, umie przekonywać, umie tak sporządzić dokumentację, że wyjdzie, że z samochodu, który właściwie nadaje się na złom, można jeszcze w zasadzie pojeździć ze 3 lata. Po co go tak kosztownie remontować? Wakacje. Często jeździmy na wakacje z biurem podróży. Biuro podróży to jest bardzo wdzięczny przedsiębiorca, który bardzo tanio sprzedaje, praktycznie po kosztach często te wycieczki i tak konstruuje te umowy, żebyśmy no nie musieli czytać. Czyli znowu mamy drobny druk, dużo tekstu, dużo zastrzeżeń, dużo wyłączeń, dużo niesprecyzowanych zapisów. Na przykład dodatkowe atrakcje. Teoretycznie, jeżeli wykupujemy jakieś atrakcje w biurze turystycznym w Polsce, jedziemy do ciepłych krajów, na przykład do Bułgarii, to oczekujemy, że te atrakcje będą zrealizowane. Ale okazuje się na miejscu, że tak, te atrakcje, które opłaciliśmy, to konkretnie te, które wymienione są w załączniku do regulaminu. A załącznik do regulaminu mówi tak naprawdę o tym, że możemy pójść na basen przy hotelu. Inne atrakcje typu wycieczki do jakichś miejsc, możliwość rejsu po rzece, morzu, czy udział w jakiejś imprezie plenerowej, dodatkowo płatne. I znowu, czy naprawdę trzeba tak ostro czytać wszystkie te umowy, załączniki, żeby dostać to, co powinniśmy mieć na pierwszej stronie, dużym drukiem, w sposób oczywisty, łatwo widoczny? Nie dbać o bagaż to jest bardzo, bardzo niebezpieczna sytuacja. O bagaż trzeba dbać. Jest szeroki wachlarz sytuacji, w których ten bagaż możemy stracić. Lecąc samolotem na przykład, jadąc pociągiem, autokarem. Dobrze wiedzieć, kto kiedy odpowiada, że przewoźnik odpowiada, jeżeli od nas przyjmuje ten bagaż, że my odpowiadamy, jeżeli mu nie przekazujemy tego bagażu i sprawujemy nad nim taką opiekę osobistą, że jeżeli mamy jakieś cenne rzeczy, to w hotelu na przykład postarać się albo to w sejfie w recepcji trzymać, wtedy odpowiedzialność hotelu, albo w sejfie w pokoju hotelowym, o ile taki jest, wtedy to jest po części nasza odpowiedzialność, ale sejf nas jednak chroni. No kiedy trzymamy to na wierzchu w pokoju hotelowym, to trudno nam dopilnować tych rzeczy i trudno nam wykazać, że nie zgubiliśmy tego gdzie indziej. Bardzo częsta praktyka pilotów wycieczek czy przedsiębiorców turystycznych, którzy sprzedają nam razem z wycieczką taką atrakcję jakąś na miejscu w postaci rejsu po rzece albo po morzu. Przyjeżdżamy na te wakacje i się okazuje, że rejsu nie będzie, bo ten co miał łódkę już nie ma łódki. Utonęła. I co wtedy? To nas nie obchodzi. My zawarliśmy umowę z przedsiębiorcą. Przedsiębiorca zobowiązał się w umowie, że będzie rejs i ten rejs ma być. To nie tak, że on zapisał sobie, że rejsu może nie być, bo jak przedsiębiorcy zatonie łódź, to rejsu nie będzie. To problem przedsiębiorcy. On nam zaproponował coś, my się o to zgodziliśmy, zapłaciliśmy i on ma to zrobić. To jest kodeks cywilny, żadna filozofia. To nie są skomplikowane sprawy. Tylko my musimy wiedzieć, że on ma taki obowiązek. All inclusive. Pojechałem na wakacje, miałem all inclusive, miałem wszystko. Wiecie, ile jest rodzajów all inclusive? Chyba ze 4. Te all inclusive, o których wszyscy mówią, są dodatkowo płatne. Znaczy, te, o których wszyscy myślą, są dodatkowo płatne, czyli full wypas, różne markowe alkohole, dodatkowe wycieczki, masaże w cenie, fizjoterapia, zajęcia sportowe, sauna, no, full wypas. Ale są też takie niższe all inclusive, gdzie no, są alkohole niemarkowe na przykład, gdzie możemy korzystać z basenu otwartego, tego z numerkiem 3 na przykład. Bo do wszystkich basenów to dopiero all inclusive te wyższe uprawnia. Więc to znowu jest zapisane gdzieś w tym, tej umowie czy w regulaminie, w ten załącznik, że możemy, że to jest wszystko dla nas, a na miejscu się okazuje, że nie do końca zrozumieliśmy, co jest dla nas i co to jest to wszystko. Zanim przejdę dalej, to zatrzymam się tutaj, bo to jest coś, na czym świetnie można zarobić. Mianowicie to, że ten przedsiębiorca nam sprzedaje taką wycieczkę, pozwoli nam też trochę zarobić. To znaczy, po pierwsze, on nie może powiedzieć, że czegoś nam nie da w ramach umowy, bo podwykonawca dał, że tak powiem, sobie nie poradził z usługą, albo że ten przedsiębiorca sobie nie poradził, bo coś tam mu wypadło. Nie. Praktyka, prawo mówi, że w takiej sytuacji należy nam się świadczenie zastępcze, czyli ma zaproponować nam coś podobnego, o podobnej wartości, co powinno nam odpowiadać. Nie musi i możemy się nie zgodzić. Wtedy przysługuje nam zwrot pieniędzy, czyli takiej wartości pieniędzy, która odpowiada wartości tej atrakcji, która nam przepadła, która nam nie pasuje. Może być też sytuacja taka, że nam przepadnie cały pobyt albo pół pobytu, więc oprócz tych pieniędzy, które nam się należą i które przedsiębiorca musi nam zwrócić, możemy domagać się również takiego odszkodowania zadośćuczynienia. I to odszkodowanie za takie straty, powiedzmy, że moralne, przysługuje nam w wartości dwukrotności tej kwoty, którą nam musiał zwrócić. Czyli przykładowo, jeżeli zwrócił nam 1000 zł, to jeszcze możemy domagać się kolejnych 2000, czyli w sumie możemy odzyskać 3000 z tego tytułu. No jeżeli wyjazd kosztował 3000, to wyszłoby na to, że nam sfinansował część wakacji i nie zapłaciliśmy za to. Warto? Warto. Fachowcy. Remonty mieszkań. Klasyczny przykład takiej sytuacji. I tych bardzo fajne uwagi typu, kto pan to schrzanił. Po czym oni sami oczywiście też robią dokładnie to samo. Musimy sobie ufać. Kolejna bardzo fajna, fajny tekst fachowców polegający na tym, że no, my panu to zrobimy, ale wie pan, no, my mamy oczywiście swoje metody. Pan musi nam zaufać, będzie dobrze. Rzadko kiedy jest dobrze. Z tym, żebyśmy sobie ufali, wiąże się kolejna kwestia. Szefie potrzebuje zaliczki, żeby kupić materiały, żeby tutaj opłacić rachunki, no bo ja też mam firmę, prawda? Płacimy. Po czym się okazuje, że pan, który jest fachowcem, pytał się, kto panu to schrzanił. Później tłumaczy nam się, wie pan, ale to się da poprawić, przecież to tylko przemalujemy jeszcze raz, albo zaciągniemy czymś tam i będzie dobrze. Oczywiście mówimy, że przecież to proste. Dlaczego to tak tyle trwa? No, jakby to było łatwe, to każdy by się tym zajmował i każdy by to robił, prawda? No i oczywiście nieśmiertelne, dokończymy jutro, za tydzień, wrócimy w przyszłym miesiącu, albo nigdy. No i kiedy już bardzo zdenerwowani dzwonimy, to się okazuje, że nie ma takiego numeru, albo nikt nie odbiera. A my mamy remont rozgrzebany. Pytanie, zawarliśmy umowę? Nie zawarliśmy umowy, no to nie mamy możliwości. Mój znajomy radca prawny swego czasu zawarł umowę na budowę domu. Budowlaniec mu to schrzanił koncertowo. Efekt? Budowlaniec wybudował temu radcy prawnemu dom za darmo. Można? Można. W następnym odcinku zajmiemy się kolejnymi takimi sytuacjami, które są fajne do opowiadania. Tutaj mi już realizator odcinka pokazuje, że się streszczał. W związku z tym chciałem tylko może zapowiedzieć, że oprócz dokończenia takich tematów klientów, konsumentów, zwykłych ludzi, których to jest przekory nazwałem frajerami, bo tak naprawdę to my wszyscy jesteśmy takimi frajerami, kiedy rezygnujemy z dochodzenia naszych praw, rezygnujemy z tego, żeby walczyć o swoje, to będę chciał się zająć takimi tematami, które być może pozwolą wam zrozumieć, po co to prawo w ogóle jest i jaki ono ma wpływ. Tutaj jeden z naszych słuchaczy, pan Piotr, zaproponował kilka tematów, bardzo ciekawych, które bardzo fajnie korespondują z z ideą i dekompresora prawo i z pewnymi pomysłami, które mamy na odcinki. Tutaj oczywiście podałem pana Piotra. I będziemy mówić o czymś, co brzmi trochę strasznie, ale jest fascynujące. O filozofii prawa. O tym, jak prawo wpływa na to, co nas otacza. Gdzie to prawo się znajduje i jak ta znajomość tego prawa pozwala radzić sobie w życiu. Także bardzo zachęcam do kolejnych odcinków. Oprócz oczywiście takich nudnych, znaczy nudnych w cudzysłowie, w sensie nie koncentrujących się wprost na konkretnym przepisie ustawy tej czy innej tematach, będziemy też oczywiście koncentrować się na tematach konkretnych. Między innymi wrócimy do tematu, bo zbliża koniec roku, do tematu nowego prawa konsumenckiego. Prawa o tym, co nam jako konsumentom przysługuje. Jest to o tyle fajny temat, że kiedy zrozumiemy, jakie prawa nam zgodnie z nowymi przepisami przysługują, to przy okazji te prawa będą nas dotyczyły nie tylko w Polsce, tylko one są wspólne w tym momencie dla całej Unii Europejskiej. I jak wam powiem, co wam przysługuje, wam jako konsumentom oczywiście, to będąc na przykład w Hiszpanii, w Niemczech, będziecie mieli dokładnie te same prawa. I oczywiście zapraszam do komentowania pod odcinkami zarówno dekompresora prawo, jak i technologicznego, nerdy nocą, kino, gry. Odwiedźcie nasze strony dekompresor, naszą stronę, podstronę na iTunesie. Polecajcie nas znajomym, komentujcie, nie zgadzajcie się, proponujcie odcinki. Możecie nas nienawidzić, możecie nas kochać, ale nas nie ignorujcie. Na tym chciałbym zakończyć. Do zobaczenia następnym razem.